Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy panie ministrze.
Dzień dobry.
Czy stać nas na obietnice programowe Zjednoczonej Prawicy, zapowiedziane przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego ubiegły weekend? Podniesienie świadczenia 500+ do 800+, darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, czy też zniesienie opłat za przejazd aut osobowych?
Zapowiedzi dla jednych są zaskoczeniem, dla innych nie. Myślę, że zapowiedź bezpłatnych autostrad jest taką nowością. Mówiliśmy o przejęciu tych prywatnych, które dzisiaj kosztują strasznie dużo i drenują nasze kieszenie, ale to taka, myślę, sygnał dobrze odebrany. No i oczywiście pytanie o 500+ towarzyszy nam już długo, nie? Czyli jedni mówią zlikwidujemy, inni mówią będzie.
Niektórzy mówią o waloryzacji.
Będzie, niektórzy o waloryzacji. No i tu mamy odpowiedź taka, że nazwę to każdy niech sobie zostawi jaką chce, niech będzie 500+, ale to już będzie 800. No myślę, że w związku z tymi wszystkimi zmianami, które też są przedmiotem dyskusji społecznej o inflację, o różnych waloryzacjach,
no właśnie, to taki
cenach.
Komunikat, że pożera nas trochę ta inflacja.
To także myślę, że rzeczywiście zostawienie jakby nie ruszając, mogłoby być jakby sukcesywnie krytykowane, że to już niewiele znaczy, że to już symbolicznie i tak dalej. Natomiast taka wyraźna waloryzacja, czy zapowiedź waloryzacji jest takim sygnałem, że projekt warto utrzymać. Natomiast ja osobiście, jak są te dyskusje o 500+, zwracam uwagę na coś, co nie było przedmiotem dyskusji startowo, czyli na tą funkcję ekonomiczną 500+, bo myśmy jakby też założenie było takie, że to wspierać rodziny, ewentualnie jakieś antidotum na problemy z demografią, ale taki walor ekonomiczny, że to w trudnym czasie zawrócenie pieniądza i wysłanie go z powrotem na rynek pobudzi, czy też będzie takim impulsem w trudnych czasach pandemii, wspierającym gospodarkę, to ten efekt przeszedł też oczekiwania ekonomistów i myślę, że był takim dobrym impulsem prorynkowym. Tak jakby na marginesie.
Tak, bo wartość jego teraz była 320 zł według kalkulatora obliczeń.
Tak, i myślę, że to jest oczywiście dobrze przyjęte i tak obiektywnie dobrze, bo oczywiście takie, że tak powiem, czasami wymuszanie, czyli dziennikarz pyta mieszkańca, czy to dobrze, że będzie pan miał więcej pieniędzy, to każdy odpowie, że dobrze. Nie? Trudno, żeby było inaczej, ale obiektywnie to jest taki akcent, który pokazuje obozowi Zjednoczonej Prawicy zależy na wspieraniu rodziny i niwelowaniu takich ogromnych napięć właśnie ekonomicznych, społecznych. To jest konkretna odpowiedź, że tak, zależy nam na polskiej rodzinie, zależy nam na tym, żeby rodzina funkcjonowała w warunkach przyzwoitych, wiążąc koniec z końcem, ale normalnie jakby obiektywnie korzystać z tego, co cywilizacyjnie jest naszym dorobkiem i to jest, myślę, oprócz samej kwoty taki impuls, że ta troska jest dalej takim ważnym przesłaniem i priorytetem rządu.
Pytanie, skąd Zjednoczona Prawica znajdzie na to środki? Czy to zostało policzone?
Bo my też nie ukrywamy i dziękujemy przedsiębiorcom za ich aktywności. I też przypomnę, że możemy dyskutować większe, mniejsze podatki. Mówimy o konkretnych zmianach w kierunku zmniejszania podatków, ale jest ten efekt, którego zawsze rządzący boją przed decyzją, bo każde zmniejszenie podatków zawsze rodzi to ryzyko, czy nie będzie tąpnięcia w budżecie. Z drugiej strony są przykłady na świecie, że zmniejszenie podatków pobudza aktywność gospodarczą i paradoksalnie nawet nie jest mniej, tylko więcej w budżecie. I myślę, że my testując te mechanizmy ekonomiczne też zachowujemy wdzięczność dla naszych przedsiębiorców, że jednak odpowiadają pozytywnie zwiększoną aktywnością i niezależnie od tego, że pandemia, że wojna, że skutki inflacyjne, energetyczne, to gospodarka jest w ścisłej czołówce europejskiej. Dynamiczny rozwój i uniknięcie recesji. Oczywiście tam po drodze są tarcze i tak dalej, znowu priorytety rządu. Ale odpowiedź jest taka, że gospodarka sprawdza się w najtrudniejszych czasach. Gospodarka to nie jest sam hasło czy tytuł, za tym stoją ludzie, przedsiębiorcy, Polacy, którzy ciężko, intensywnie pracują, podnoszą swoją wydajność, zaczynają wchodzić w nowe technologie i stają się rzeczywiście konkurencyjni. Z kolei inwestycje, bo Polska jest w czołówce krajów interesujących dla inwestorów z różnych racji, to też pokazuje, że to wszystko, co można wykorzystać, wykorzystujemy i ta siła pozwala realizować te programy, duże programy społeczne.
Są także, panie ministrze, w pana resorcie deklaracje, a mianowicie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział odtworzenie kształcenia zawodowego. O tym się wiele mówi, ale podkreślił, że w poprzednich latach zostało radykalnie ono redukowane, że należy odtworzyć te zasoby, ponieważ będą one skutkować rozwojem gospodarczym. No i tu pytanie, w jaki sposób odtworzyć to? My to robimy wprawdzie, nawet tutaj na Dolnym Śląsku,
myślę,
w jaki sposób,
jest...
natomiast jak to przebiega dziś, jaką mamy sytuację?
Ja myślę, że to jest kwestia intensyfikacji, bo ten proces rozpoczęliśmy, to nie jest zupełnie nowe podejście.
Oczywiście. Mamy przecież szkoły branżowe tutaj na Dolnym Śląsku.
Ja mam swoją osobistą historię jeszcze jako starosta. Był taki trend, że wszyscy uczymy się w liceach i wszyscy studiujemy. Nie? Jakiś taki był trend. Wtedy jako jeden z niewielu starostów nie zgodziłem się i w Świdnicy wszystkie technika zostawiliśmy jako funkcjonujące.
Gdzie masowo tak naprawdę redukowali, prawda, te placówki.
Koledzy niektórzy mówili, że a ty taki jesteś nienowoczesny, przecież to jest oczywiste, że trzeba licea, matury, studia i koniec, kropka. Natomiast ja tutaj zachowałem się w tamtym momencie konserwatywnie, ale bardziej zdroworozsądkowo i po kilku latach koledzy mówią, kurczę, miałeś rację. Teraz
miał pan instynkt, panie
ministrze.
Teraz
pozyskać kogoś z gospodarki, bo jak nauczyciel zawodu poszedł gdzieś tam i zaczął pracować i w gospodarce, no to już ciężko go było pozyskać. Natomiast teraz oczywiście wzmacniamy, no nie wiem, czy udana, czy nieudana próba zamienia słowa zawodowe na branżowe. No to jest taki wysiłek, ponieważ zawodówki te przyzakładowe, to się tak źle kojarzyły z najniższym takim poziomem, chociaż pożytecznym, szczerze powiedziawszy, ale takim najniższym poziomem edukacyjnym po podstawówkach, no to teraz mówimy o branżowych. No i tutaj już działamy. I tu na przykład jest ilustracja taka bardzo praktyczna w KPO, dyskutowanym przez całą Polskę, będzie, nie będzie, kiedy będzie. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję i mamy podpisaną umowę z PFR-em, z Polskim Funduszem Rozwojowym i spełniając wszystkie wymogi KPO, uruchamiamy, jesteśmy już po pierwszym etapie, konkurs na 120 branżowych centrów umiejętności. I to są pieniądze na poziomie 1,6 miliarda, czyli bardzo duży wysiłek, właśnie z takim przesłaniem szkoły branżowe w połączeniu z uczelniami, w połączeniu ze światem gospodarki, bardzo dobrze przygotowane, wyposażone i to już się dzieje, czyli w tej chwili jest etap podpisywania pierwszych 20 umów, bo pierwsza część jest rozstrzygnięta. To są środki, które odważnie rząd zdecydował, już róbmy, bo nie możemy czekać, a jak spełnimy kryteria i będzie odwilż, jeśli chodzi o KPO, no to wtedy rozliczymy w ramach KPO. Jeżeli nie, no to ze środków budżetowych, ale determinacja na takim poziomie miliardowym jest duża, właśnie z takim przesłaniem, że trzeba konkretnie wzmacniać tą przestrzeń branżowego kształcenia.
Zdradźmy te 20 umów, które zostały podpisane. Jakie to są punkty lokalizacyjne na mapie Dolnego Śląska na przykład?
No, na mapie Dolnego Śląska mamy oczywiście tutaj Wrocław, mamy też ciekawy projekt w Wałbrzychu, ale no, rozsianych jest pierwsze tak w miarę po Polsce. No zobaczymy, bo spełnia kryteria ponad 60 i te kryteria po spełnieniu będą też decydowały o kolejnych rozstrzygnięciach, no a docelowo 120. No i tam są wszystkie branże. Jest kwestia branż związanych z lotnictwem, z energią odnawialną, ale też jest kwestia, jeżeli branża odpowie i będzie taka inicjatywa, no to możliwość na przykład jest związana ze strojeniem fortepianów czy z witrażami. Również takie ciekawostki. No oczywiście nie wiemy, czy tutaj będzie na tyle determinacji, że się znajdą podmioty, które powiedzą, chcemy stworzyć, no bo centra, no to też jest taki szczególny obraz, czyli to odzwierciedla historię regionalną, potencjał regionalny i szkół wyższych i branżowych i gospodarki. Jeżeli ten potencjał jest na tyle duży i na tyle są ludzie aktywni, że złożą skutecznie wniosek, no to będziemy działać. Jak nie, no to być może, że w końcówce edycji będziemy albo dublować branżę, albo jeszcze stanawiać się może nad innymi.
A jest atomistyka na przykład na tej liście w kontekście zapowiadanej przez resort współpracy z Orlenem?
to na takim poziomie branżowym jeszcze nie. Zaczynamy od uczelni, czyli już są pierwsze uczelnie, które się
kształcić specjalistów.
No, a myślę, że równolegle, jak będziemy mieli specjalistów już na takim poziomie uczelnianym, zawodowym, no to kolejnym krokiem ewentualnie będzie skodyfikowanie, jakie potrzeby będą na tym poziomie szkół branżowych. Na razie zaczynamy od, no to jednak technologie są bardzo zaawansowane, dlatego zaczynamy od tych aktywności szkół wyższych.
Jak będzie przebiegać ta współpraca z Orlenem? Czy już coś wiemy więcej? Pod koniec maja pana minister Czarnek powiedział, że będą pewne ustalenia. Czy już możemy zdradzić trochę szczegółów?
Jeszcze nie, natomiast oczywiście...
Bo ta współpraca już jest.
Oczywiście we wszystkich aspektach. Mhm. Czy technologie wodorowe, czy źródła odnawialne, czy technologie związane z energetyką jądrową, czy biotechnologie, czy technologie kwantowe. Ta lista jest bardzo długa i wszędzie szukamy tego przełożenia nauka-gospodarka, bo to nas interesuje, żeby tą ścieżkę między nauką a gospodarką skracać, czyli cieszymy się z sukcesów naukowców, ale chcemy ten odwieczny mankament, który wielu Polaków zna, no trochę niwelować. Czyli Polacy wymyślili, byli pierwsi na świecie, super wynalazek, innowacja, no a ktoś inny buduje fabrykę i zarabia pieniądze. No to jest takie wyzwanie, żeby ta ścieżka i sukcesów naukowych, i przełożenie na gospodarkę, i na końcu polska fabryka, żeby to dopinać, żeby wszystko było naszym sukcesem. No i to jest taki proces, gdzie wszyscy, którzy ze świata gospodarki chcą współpracować ze światem nauki, to mocno jest wspierane. Zresztą ustawy o innowacyjności dają podstawy formalne, prawne, żeby uchwycić ten kierunek i wzmacniać dynamikę. Mamy jedną z lepszych w Europie, natomiast zapóźnienia spore. W związku z tym środki przeznaczane na badania, rozwój, to jest marzenie, żeby ich było zdecydowanie więcej, bo to się nam zwyczajnie opłaci.
Panie ministrze, czy podpisał się pan już pod ustawą? Chronimy dzieci i wspierajmy rodziców?
Oczywiście z przekonaniem, bo wydawało się, że jakby dyskusje są tak oczywiste, że mamy je za sobą i wydawało się, że to drugie podejście do ustawy naszej ministerialnej będzie skuteczne. No,
będzie panu, rozumiem, o Lex Czarnek 2.0?
Z różnych racji pojawiło się weto prezydenta.
No jest teraz oddolna inicjatywa.
I teraz jest oddolna inicjatywa, gdzie myślę, że każdy rodzic...
Czyli taka 3.0 w wersji społecznej.
W wersji społecznej, no ale też myślę, że konieczność historyczna, czyli jak rodzic odpowiedzialnie myśli o kształceniu swoich dzieci, to przynajmniej powinien powiedzieć, że chce mieć wiedzę, co się dzieje w szkole. Chce mieć wiedzę, kto kształci moje dzieci i w jaki sposób. Czy po tej, czy po innej stronie się opowiada, jeśli chodzi o te nowe, szalone momentami ideologie. Nie, natomiast powiedzieć, że nie interesuje mnie, kto uczy w szkole i czego uczy, no to już jest trudno do obronienia, nie? Mm-hmm. Bo mogę mieć swoje poglądy, ale nie interesować się, kto uczy moje dzieci. No, dajemy rodzicom przede wszystkim narzędzie, żeby to zainteresowanie mogło mieć realny wpływ na to, co się dzieje w naszych szkołach. I to jest jakby główna idea.
Ważne słowo mówi, że to jest przeciwko seksualizacji dzieci, a nie przeciwko edukacji seksualnej.
Bo generalnie nachalna propaganda łamiąca wszelkie kanony nauki, dobrych obyczajów, kultury i tak dalej, to jest coś innego niż bardzo, że tak powiem, poprawne wprowadzanie przez osoby przygotowane, nauczycieli, dzieci w ten świat intymności, ale też świat, który jest podstawą normalnego funkcjonowania rodziny i życia społecznego, czyli tu nie odcinamy się od tych realiów, które są, natomiast takim ideologiom, które mają jedyny cel brutalizować życie również w tym wymiarze bardzo osobistym, intymnym i wprowadzać szalone ideologie sprzeczne z naturą człowieka, nie służące ani dzieciom, ani rodzinie, no to musimy mieć tą odwagę, nawet jakby Europa czy świat nie miał tej odwagi, to my w Polsce, biorąc pod uwagę naszą historię, naszą tradycję, powinniśmy mieć tą odwagę i myślę, że tutaj reakcja rodziców pokazuje, że ta odwaga i ta taka normalność w społeczeństwie jeszcze jest właśnie na tym poziomie.
Pan minister się podpisał, rozumiem, już pod nią.
Oczywiście.
Mhm. A podziela pan reakcję i działania pana ministra w sprawie test stawianych na temat Holokaustu przez panią Barbarę Engelking? Wywołało to burzę i dyskusję.
Ja myślę, że tutaj jest mega nieporozumienie, ponieważ pan minister zwrócił uwagę na szkodliwość wypowiedzi, które zakłamuje rzeczywistość, bo oczywiście panią profesor można było posadzić z ludźmi, którzy może już w kolejnym pokoleniu, ale zachowują tą pamięć o tych Polakach, którzy ponieśli śmierć w związku za zaangażowanie na rzecz ratowania Żydów i tutaj rodzina Ulmów jest choćby takim
przykładem,
ale takich przykładów jest dużo i nie można pokazywać jednej strony rzeczywistości, zakłamując absolutnie w sposób krzywdzący dla tych, którzy nie szczędzili życia, żeby właśnie się zachować jak należy.
Tu jest wyraźny sprzeciw, natomiast pan minister powiedział, że zrewiduje decyzje finansowe dotyczące Instytutu Socjologii PAN.
I ciągnąc dalej, rozmowa pani profesor z dziennikarzem i przekazanie swoich poglądów, no to tutaj środowisko nie do końca rozumie, że nikt nie dyskutował z jakąś pracą naukową, którą pani profesor chciała zaprezentować. Nie była to dyskusja, jakiś taki panel ekspercki, żeby w oparciu o materiały źródłowe ktoś coś udowadniał. To była luźna na potrzeby dziennikarskie wypowiedź.
Bo stwierdziła, może powiedzmy, że szmalcownictwo w czasie wojny było rozpowszechnione wśród Polaków, a jedynie niewielu naszych obywateli pomagało Żydom. To jej słowa.
Tak, ale to jest wypowiedź mówiąca o swoich poglądach. I środowisko reagujące, że bronimy wolności nauki, no to nie był referat naukowy, to nie była dyskusja o pracy naukowej, to była luźna wypowiedź kogoś, kto ma tytuł naukowy, ale wypowiedział...
To skąd taka reakcja, ministrze, skoro środowisko naukowe powinno mieć świadomość tego, że odbieramy to jako działanie godzące w konstytucyjną wolność słowa, wolność badań naukowych. Takie jest stanowisko Konferencji Rektorów Akademicku Szkół Polskich.
Dlatego myślę, że to jest rzecz, o której warto rozmawiać i oddzielić luźne poglądy kogokolwiek ze świata nauki, prywatne zdania na różne tematy od analitycznych z całym oprzyrządowaniem naukowym, prowadzeniu badań, prac i to jest osobny temat. I jeśli chodzi o wolność nauki, wolność badań, szukania prawdy, docierania do prawdy, proszę bardzo, to jest natura nauki, natura funkcjonowania również szkolnictwa wyższego. Ale równolegle nikt nie zabroni, tylko musi to być odróżnione, że ktoś wygłasza czasami dziwne poglądy, z którymi się możemy nie zgadzać.
Albo nie.
I to jest zupełnie, nie wolno tego mieszać. Natomiast temat jest szczególnie drażliwy, bo tutaj wygłaszając swoje osobiste poglądy, możemy krzywdzić czy zniekształcać historię i krzywdzić tych, którzy stanęli po stronie poprawnej, po stronie ludzkiej, humanitarnej, tak jak mówię, nie żałując ofiary życia.
Maturzyści zmagają się kolejny dzień z egzaminem dojrzałości, początki 4 maja, to już prawie 2 tygodnie. Czy mamy pierwsze informacje, jak sobie radzą i czy system 8x4 przygotowuje lepiej, zdaniem pana?
Myślę, że jeszcze na podsumowanie przyjdzie czas, natomiast ciekawe są pierwsze sygnały młodych ludzi.
Bo u nas mówili, że łatwa ta matura.
To dokładnie tak. To jak sobie przypomnimy, to zawsze bardziej biadolenie było, stres taki i tak dalej. Natomiast skala i ilość wypowiedzi, że była łatwa i z uśmiechem te wypowiedzi, no to jest, myślę, że pewna zmiana jakościowa. Oczywiście ona zachęca do zastanowienia, czy
no, te kryteria żeśmy obniżyli w tym roku, prawda?
Natomiast
wymagania.
Myślę, że te taryfy ulgowe, które jednak są konsekwencją pandemii, tego wybicia z normalnego procesu uczenia się, te wszystkie formy zdalne i tak dalej, no narzędzia, które stosowaliśmy, żeby pomagać, wyrównywać, inwestować w też technologie wspierające zdalne nauczanie, no to wszystko jest z całą świadomością nieadekwatne, jednak skutki takie tego trudnego czasu były i one tak się, że tak powiem, kumulowały i maturzyści uczestniczyli w tym procesie, stąd jakby nie podnosiliśmy poprzeczki, bo życie nas zmusiło do trochę łagodniejszego podejścia, natomiast no na pewno będzie to przedmiotem dyskusji, bo jak pamiętam, to na początku pandemii, żeśmy w dialogu z rektorami pytali w ogóle o egzamin, no i absolutnie było takie stuprocentowe przekonanie, że matura jest jedynym takim konkretnym sygnałem dla uczelni, kto zamierza studiować, no bo uczelnie nie wszystkie robią te takie dawniejsze egzaminy wstępne, różne procesy kwalifikacji, natomiast matura jest takim wskaźnikiem, który jest brany już w wymiarze wszystkich uczelni pod uwagę jako wyznacznik tego, jaki student startuje do tej przygody uczelnianej i stąd myślę, że tutaj nikt nie negował, no a dyskusja o stopniu trudności, jakości, no życzę wszystkim maturzystom, żeby ten uśmiech nie zgasł, żeby...
Kiedy otrzymają wyniki w lipcu.
Dokładnie tak, żeby dalej towarzyszył i żeby tegoroczna matura nie była jakąś szczególną barierą nie do pokonania, będzie potwierdzona dobrymi wynikami. No a wszystkim życzę, żeby to był taki przyczynek do dobrych planów osobistych, czy pracy, czy studiowania, żeby rzeczywiście wybierać zgodnie z marzeniami młodzieńczymi, ambitnie i móc te marzenia realizować.
Bardzo dziękujemy. Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia życzymy.